Sportowa Arena.
Dokładnie 11 minut po godzinie 21 w kalendarzu mamy poniedziałek, 18 dzień listopada. To jest kolejne wydanie audycji Sportowa Arena na antenie Polskiego Radia Poznań. Dzisiaj takie specjalne, mocne, światowo-tenisowe wydanie, bo naszym gościem w studiu jest Magdalineta, najlepsza polska tenisistka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I jak zwykle towarzyszy nam także nasz stały już tenisowy ekspert, szef pisma Wielkopolski Tenis, Squash i Badminton, redaktor Maciej Łosiak. Cześć Maciej.
Witam. Cześć.
No i od razu atak, taki właściwie mały forehandzik przy siatce Magda dzisiaj, bo co poniedziałek podajemy w naszych serwisach, specjalnie akcentując twoją lokatę, więc dzisiaj najnowsze notowanie i wszystko na początku ładnie, pięknie, bez większych zmian. W czołówce światowego rankingu prowadzi Australijka Ashleigh Barty przed czeską Karoliną Pliszkową i Japonką Naomi Osaką. Najlepsza z Polek Magda Linety z poznańskiego AZS-u spadła z 42 na 43 miejsce. Byłem w szoku. Nie gra, jest w Poznaniu, a spadła. Dlaczego? Od razu wyjaśniamy.
No to chyba dlatego właśnie, że nie gra, a ktoś tam grał i złapał parę punktów, więc no niestety. Dzisiaj właśnie się kłóciłam, że przecież jestem 402, ale chyba muszę oddać honor, bo spadłam.
Jednak to oczywiście chodzi o to, że grają w turniejach niższej rangi, właściwie zawodniczki także, i potrafią awansować, gdzieś tam te wsunięcia są, jeśli chodzi o najnowsze te coponiedziałkowe notowania rankingowe. To była świadoma decyzja, by troszeczkę wcześniej zakończyć sezon, żeby dać sobie odsapnąć, bo już widać takie pewne podejście. Specjalnie zacytowałem tę dzisiejszą informację agencyjną o tych lokatach rankingowych, że nie starałaś się tak ciułać za wszelką cenę punktów, że może gdzieś tam byś weszła na 40 miejsce, na 39. Nie chciałaś tego.
To znaczy ja co roku już od bodajże 3-4 lat kończę właśnie tym turniejem w Tianjin. W tym roku było no naprawdę owocnie i miałam naprawdę fajny ranking, a pod koniec grałam naprawdę już bardzo dużo i moje ciało już dawało mi oznaki od dłuższego czasu, że powinnam przez chwilkę odpocząć, więc zdecydowaliśmy się zakończyć tak, jak planowaliśmy, bo taki był plan, żeby właśnie zakończyć Tianjin. Nie goniło mnie właściwie nic, nie goniło mnie ani żadna taka, że musiałabym gdzieś być wyżej. No tak więc była taka decyzja od początku i tego się trzymaliśmy.
Na razie rozmawiamy o liczbach. Najwyższe miejsce w karierze, miejsce 41. I to jest cel na sezon 2019 absolutnie zrealizowany. Takie poczucie wewnętrzne?
Tak, no myślę, że jakby ktoś mi to powiedział na samym początku roku, to wzięłabym to w ciemno. Tym bardziej, że wygrałam pierwszy turniej WTA. Ten początek roku był dość nieudany, więc zrobiłam właściwie cały ten ranking w drugiej części roku. Było bardzo intensywnie, było trudno, ale fajnie, bo złapałam taką pewność siebie i poszłam tak naprawdę na fali. I było naprawdę bardzo fajnych parę tygodni, gdzie prezentowałam wysoki poziom. Tak więc mam nadzieję za rok, grając wyższe turnieje, mając troszkę więcej presji na swoich barkach, mam nadzieję, że uda mi się utrzymać tę pozycję. I to będzie nasz taki główny cel, żeby pozostać właśnie w tym samym miejscu rankingowo, ale grać te wyższe turnieje z teoretycznie trudniejszymi przeciwniczkami, tym bardziej przeciwniczkami mające wyższy ranking niż w tym roku teraz, więc mam nadzieję, że to się uda, a może będzie jeszcze lepiej.
61 8 654 654 to jest telefon do naszego studia. Gdyby Państwo mieli ochotę porozmawiać z najlepszą polską tenisistką Magdą Linetę z poznańskiego AZS-u, to serdecznie zachęcamy. Maciej, ty jako człowiek będący blisko tenisa, spodziewałeś się, że to 41 miejsce będzie? Przynajmniej 41?
Znaczy nie ukrywam, że jest to swego rodzaju zaskoczenie bardzo pozytywne, zaskoczenie w tym sensie, no zdecydowanie in plus, ale widać, że z roku na rok Magda idzie do góry. Ten systematyczność, jeśli chodzi o ranking, o podnoszenie w górę rankingu jest widoczne, ale przede wszystkim widać u Magdy pewność siebie na korcie. To moim zdaniem przeważyło o tym, że w tym roku osiągnęła tak znaczące sukcesy, a jednym z jej skarbów jest niewątpliwie wschodząca gwiazda światowego tenisa Karolina Muchowa. I tutaj Magda na pewno kilka ciepłych słów o czeszce mogłaby powiedzieć i wygrała z nią w tym roku, co jest moim zdaniem super wynikiem. No, przede wszystkim wygrała finał w Nowym Jorku w Bronxie. Pierwszy turniej WTA zwycięstwo. No wielkie gratulacje, szapoba Magda.
Dziękuję.
Pytanie mniej eleganckie teraz będzie z mojej strony, bo ja muszę być trochę tym złym policjantem. Dzisiaj zacząłem od tego, od spadku z 42 na 43 miejsce. To zapytam, co takiego, dzięki czemu jest ta 41 lokata, czyli absolutnie no, w topie światowym, czy oba 50, wiadomo, że to już jest światowy top. Coś się poprzestawiało także, jeśli chodzi o psychologię twojej gry? Bo tej pory różnie się mówiło, że, no, że jesteś blisko, blisko, blisko na wyciągnięcie ręki i nie ma tej kropeczki na D w postaci, nie wiem, kończącego smecza, forehandu, backhandu, obojętnie, ostatniego punktu dla ciebie. A w tym sezonie to się pojawiło.
To znaczy, ja już od dłuższego czasu czułam, że mogłabym być wyżej, już czułam, po prostu moje umiejętności były na tyle wysokie, że wiedziałam, że mogłabym już być wyżej, ale gdzieś tam właśnie w trakcie, kiedy były bardzo blisko te mecze, gdzie było bardzo nerwowo, faktycznie gdzieś tam mentalnie nie, może nie, że nie wytrzymywałam tych meczów, ale mój poziom mojej gry gdzieś tam spadał i długo bardzo pracowaliśmy nad tym, żeby takie rzeczy się nie działy, że kiedy przychodzi ten ważny moment, żeby po prostu zagrać to, co się potrafi najlepiej, to, co gram codziennie na treningach, i myślę, że to jest taka najtrudniejsza cecha, to najbardziej cechuje tych najlepszych zawodników, że kiedy oni wychodzą właśnie na mecz, kiedy jest ten ważny moment, oni potrafią zagrać swój najlepszy tenis, więc cieszę się, że w tym roku powoli udaje mi się pokazywać właśnie coraz lepszy tenis w tych ważnych momentach, bo kiedy gdzieś tam było mi łatwo, kiedy prowadziłam, kiedy gram na treningach, widzę, jak wysoko już mogłabym być, a mimo wszystko, kiedy przychodził stres, przychodziły jakieś tam oczekiwania, brakowało tej kropki nad i. Cieszę się, że pracą, bo to było też, była to też dużo, była to również bardzo ciężka praca włożona w treningi i gdzieś tam ta pewność siebie wzrosła, ponieważ moje umiejętności są również dużo wyższe z każdym rokiem.
To była większa także objętościowo praca treningowa, tak stricte na korcie, czy nie wiem, praca także z trenerem mentalnym?
To znaczy, myślę też, że to była ta zmiana, gdzie Mark do nas, gdzie Mark do nas dołączył, tak, w tym roku i w poprzednim roku i po gdzieś tam roku w końcu zaczęliśmy widzieć efekty w trakcie tych ważnych meczów, bo na treningach już widzieliśmy wcześniej, że zaczynam grać coraz lepiej, że to wszystko, nad czym pracujemy sami, zaczyna gdzieś tam być wdrażane podczas punktów treningowych i myślę, że po prostu zajęło mi sporo czasu, no ale w końcu to przyszło, że udało się to również w trakcie meczów i w trakcie tych ważnych momentów.
61 8 6 5 4 6 5 4 to telefon do naszego studia, jeśli Państwo mają ochotę na rozmowę z Magdą Linet i z nami także, z redaktorem Maciejem Owsiakiem i ze mną, to serdecznie zapraszamy. Magda zaimponowała nam dzisiaj także, bo niemal prosto z treningu tutaj w studiu się pojawiła, za co jesteśmy wdzięczni. Taki poznański pracuś, prawda?
Oj, Magda jest na pewno bardzo pracowita, ale myślę, że nie do końca było doceniany jej talent. Bo mówiło się o tym, że tak jak powiedziałeś, że jest bardzo, bardzo pracowitą osobą. Natomiast Magda ma olbrzymi talent i powinniśmy to naprawdę także docenić. Ale ja bym chciał wrócić jednym zdaniem do tego wątku, o którym powiedzieliście wcześniej. Moim zdaniem tutaj świetną rzecz powiedział w którymś z wywiadów Izo Zunicz, trener Magdy, który stwierdził coś takiego, że Magda pewne rzeczy jeszcze raz poukładała i zaczęła wierzyć, a wiara w siebie to klucz do sukcesu. I myślę, że to są naprawdę złota myśl, którą przekuła Magda w sukces.
Skoro twoje pismo o wielkopolski tenis, squash i badminton jest wydawane w Poznaniu, to jeszcze będzie w tym roku jakiś numer, tak? Tego
czasopisma? Tak, tak, oczywiście, że tak.
Rozumiem, że Magda będzie na okładce?
Nie będę zdradzał, kto będzie na okładce.
Na korcie też jest presja.
Natomiast mogę obiecać czytelnikom na pewno dwie rzeczy. Na pewno podsumujemy ten rok Magdy Lindet dużym artykułem i będzie też spora rozmowa z Izo Zuniczem.
Kiedy zaczęły się znowu te przygotowania? Bo oczywiście było po tych azjatyckich turniejach troszkę oddechu, była szansa na wypoczynek, jest przyjazd do Poznania, a tu dzisiaj rzeczywiście dwa plecaczki, już takie wcale nie takie lekkie, bo sprawdziliśmy i do roboty znowu. Ile było takiego klasycznego oddechu, nic nie robienia? Czy to jest w ogóle niemożliwe? Nic nie robienie?
faktycznie było nic nie robienie, ale bardziej takie fizyczne, bo mentalnie miałam no, naprawdę sporo rzeczy do pozałatwiania. Mimo wszystko nie mam mnie tutaj większość roku, więc kiedy wracam, mam bardzo dużo takich no, przyziemnych, powiedzmy, spraw. Do tego dochodzi gdzieś tam moja szkoła. Więc wszystko się tak nakłada przez rok i naprawdę jestem bardzo, bardzo zajęta i czasem bardziej zajęta niż kiedy już zaczynam trenować czy wyjeżdżać, więc tak naprawdę ten okres był dla mnie bardzo intensywny, ale troszkę inaczej, bo faktycznie to nie było takie fizyczne zmęczenie. A tak to już zaczynam powoli w tym tygodniu wdrażać trening typowo właśnie taki fizyczny i od następnego tygodnia zacznę już również tenisowo, więc od następnego tygodnia już zaczynamy tak na full.
Czyli na razie taka tak zwana ogólnorozwojówka, tak?
Dokładnie.
I na czym te ćwiczenia polegają? Tak dopytajmy, bo czasami jak ktoś sobie wyobraża, no, no piękny, piękny sen, podróżować tylko, grać, schodzić z kortu, podróżować, zobaczyć kolejne piękne miasto na całym świecie praktycznie i właściwie no, żyć nie umierać, tylko wygrywać.
Tak.
I kasować.
No tak, to zdecydowanie wiele osób tak sądzi. Przede wszystkim teraz zaczynam takie wprowadzenie do siłowni, żeby kiedy zaczniemy taki faktyczny trening siłowy, żebym po prostu była na niego gotowa, więc tak powoli zaczynam jakieś ćwiczenia siłowe i do tego również wytrzymałościowe i to wszystko jest takie naprawdę małymi kroczkami póki co, ponieważ no, nie można organizm, że tak powiem, zamęczyć w pierwszym tygodniu, więc naprawdę bardzo spokojnie zaczynamy. I do tego dodamy też również spokojnie sam tenis. Co do późniejszego przygotowania, już ta ilość tych treningów jest dużo, dużo większa, bo trenuję około 3-4 godzin dziennie w sumie i rano, i po południu, więc do tego dochodzi również rehabilitacja. Więc tak naprawdę rzadko kiedy jest jakikolwiek czas na zwiedzanie, no i w trakcie turniejów to już w ogóle nie ma za bardzo czasu na zwiedzanie, ponieważ każdy wolny moment spędzam, żeby odpoczywać, żeby jak najmniej chodzić i regenerować się, przygotowywać do następnego meczu.
Wcale tak to wesoło nie wygląda, chociaż zdecydowanie Maciej weselej, bo o tym rozmawialiśmy, nie ukrywajmy, przed wejściem do studia, kiedy Magdy jeszcze nie było tutaj w Radiu Przyberwińskiego. Te Malediwie udane, prawda? Bo nawet niektóre tabloidy się zainteresowały. Ciekawe sesje, jeszcze nie ma 22, nie będziemy tematu za bardzo rozwijać, ale efektownie tenis na plaży wyglądał, prawda?
O, zdecydowanie efektownie, w bikini Magda prezentuje się fantastycznie. Także jeśli ktoś wrzuci w Google Magda Linet wakacje,
od razu wyskakuje, prawda?
Tak.
Skąd był pomysł na te Malediwy? To pierwsza wyprawa właśnie do tego egzotycznego dla wielu kraju?
Tak. Co roku staram się właśnie nagrodzić samą siebie za ten ciężki sezon i przy to, że ten sezon był naprawdę udany, miałam parę opcji. A szczerze, Malediwy były moim takim marzeniem i...
Myślałem, że Bożkowo, Mielno, nie Malediwy.
Tak. Jednak Malediwy raczej tak. W każdym razie na samym początku mówiłam sobie, że kiedy będę około 30 miejsca, ale jak już byłam 40, to również dla mnie było w porządku. Więc jednak zmieniłam i mówię, okej, jednak pozwalam sama sobie w tym roku naprawdę wydać trochę więcej pieniędzy, ponieważ uważałam, że zasłużyłam i naprawdę było warto i mam nadzieję, że każdy w swoim życiu będzie w stanie, kiedykolwiek tam pojechać, bo naprawdę miejsce jest piękne, więc życzę naprawdę każdej osobie, żeby miała taką okazję.
I taka prawdziwa plażowa laba, ręczniczek, leżaczek, drink z palemką, tak to wyglądało? Chcemy dowiedzieć się, jak wyglądają wakacje topowej, światowej klasy tenisistki.
Szczerze, akurat mam w tym samym czasie jeszcze uniwersytet, ponieważ kończy mi się mój semestr w grudniu, dokładnie 16 grudnia, tak więc ja mimo wszystko się tam uczyłam dość dużo, codziennie około 1,5-2 godziny. Tak.
Pięknie.
Więc to nie
było. Wątek edukacyjny w edycji sportowa Arena Final Line.
Było również właśnie troszkę nauki, minimalnie troszkę zwiedzania, ale głównie był odpoczynek i masaże i spokój.
Tymi masażami się uspokoiłem, dlatego mogę spokojnie odebrać także telefon. Proszę o założenie słuchawek Państwa, bo mamy połączenie pod numerem 61 8654 654. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Sławomir Andrzak Jarocin.
Witamy.
Jestem laureatem konkursu podczas ostatniej wizyty pani Magdy w studiu sportowej Areny i szczęśliwym posiadaczem autografu. Ale chciałbym na chwilę chociaż przejąć pałeczkę od dyrektora sportowego, pana Krzysztofa Ratajczaka i zostać choć na chwilę tym złym policjantem.
Proszę bardzo.
Do mojego pytania.
Proszę bardzo, tym bardziej, że moje serce już drżało.
Więc powiem tak, spotykam się co roku z kolegą ze Słupska nad morzem i zawsze staram się jakiś zakład sportowy rozstrzygnąć. W tym roku założyłem się o to, że pani Magda, którą też przywitałem w tamtej audycji jako królową polskiego tenisa, na dzień 1 lipca będzie pierwszą tenisistką Polski w rankingach światowych. Mój kolega ze Słupska twierdził, że jednak Iga Świątek ma większy potencjał i ona prześcignie, mimo że w momencie zakładania się dzieliła panie różnica kilkudziesięciu miejsc chyba w tych rankingach. Niestety przegrałem ten zakład. Kosztowało mnie to wizyta w akwaparku dla kolegi.
Ale nie na Malediwach, na szczęście.
Nie, nad morzem.
Też się uspokoiłem.
Nie będę wymieniał nazwy, żeby nie reklamować. Ale moje pytanie jest następujące. Czy w tym roku, w przyszłym, przepraszam bardzo, bo
w przyszłym roku... Tak, 2020. Mhm.
Tak, też będę mógł się założyć, żeby się zrewanżować koledze.
To znaczy...
Oczywiście mój typ będzie pani Magda Linet.
Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam.
Dzięki. Pani Magdo, droga, dzisiaj królowo polskiego tenisa, jak pięknie pan Sławomir powiedział, od razu państwu mówimy, będzie do obejrzenia zapisy filmowe z naszej audycji dzięki Kacprowi Witowi od jutra na internetowej stronie Radio Poznań FM. Dzisiaj od razu zdradzam, Magda jest bez korony.
Ale dziękuję bardzo, jest mi bardzo miło. Nigdy nie jestem zwolenniczką zakładów, także naprawdę ja nie polecam tego typu rzeczy, ale rozumiem, jeżeli ktoś to lubi. Szczerze, dlatego nie będę naprawdę do niczego namawiać. Jest mi bardzo miło i mam nadzieję, że będę pierwszą rakietą Polski, będę na to bardzo ciężko pracować. Mam nadzieję, że tak będzie, ale tak jak mówiłam wcześniej, nie polecam zakładów.
Bardzo pracowita jest Magda Linet, bo nie dość, że przyszła do naszego studia tuż po ogólnorozwojówce, jak to się pięknie określa, po ćwiczeniach, ale też ułożyła nam playlistę. Ta pierwsza piosenka Kogrobin, którą państwo słyszeli na początku na audycji, to była ustawiona przez Magdę. No to teraz proszę pani Magdo, proszę zapowiedzieć nagranie Annie Lennox, które zostało przez Magdalinetę zaproponowane. Będzie muzyczny oddech.
Czyli zapraszam państwa do piosenki Annie Lennox, Walking on a Broken Glass.
To właśnie ta audycja na antenie Polskiego Radia Poznań za 28 minut, godzina 22, poniedziałek 18 listopada. Dzisiaj w sportowej arenie światowo-tenisowo z Magdą Linet, 43. zawodniczką obecnego notowania rankingu WTA. To jeszcze taki wątek sportowy, jak mówiłem, przypomnę, prowadzi Australijka Ashley Barty, Czeszka Karolina Pliszkowa, druga Japonka Naomi Osaka, trzecia. Jakiekolwiek zaskoczenie z punktu widzenia twojego, Magda?
Nie, one naprawdę grały właściwie cały rok bardzo solidnie, miały naprawdę dobre wyniki, więc to jest, można było przewidzieć.
Tak trochę nawiązując do tego połączenia z naszym słuchaczem, panem Sławkiem z Jarocina, taka twoja spokojna ocena, twoje miejsce znamy, Iga Świątek 60. To są dwie zawodniczki polskie w pierwszej setce. No i potem jest Katarzyna Kawalsz, mieszkająca, trenująca w Poznaniu. Obecnie spadła ze 124 na 127 miejsce. Też jakieś zaskoczenie, czy nie? Czy tak ma być? Czy wszystkie musicie być wyżej?
Znaczy... Nie wiem, no co do Igi, wydaje mi się, że na pewno będzie wyżej. Mam nadzieję, że będzie zdrowa i że wszystko będzie się układać po jej myśli. A co do Kasi, no to ja myślę, że to było fantastyczne, co się wydarzyło dla niej w tym roku. To było na pewno zaskoczenie dla każdej osoby, która gdzieś tam nie była koło niej, nie wiedziała, jak tam się jej sytuacja kształtuje, więc no, mi jej było bardzo miło, bo wiem, że no, na pewno nie było jej łatwo, tym bardziej finansowo, z tak niskiej pozycji gdzieś tam podróżować po turniejach i walczyć, więc bardzo się cieszę, że jej się udało, że miała tak fantastyczne lato i teraz właściwie zaczynam jeździć po wielkich szlemach i mam nadzieję, że udaje się dojść do tej pierwszej setki. Pokazała, że jest w stanie, więc no bardzo jej tego życzę.
Właśnie to jest kolejny wątek poznański. Dobrze, że mamy. To fajnie brzmi, prawda? Najlepsza polska tenisistka mieszkająca w Poznaniu, przynależność klubowa AZS Poznań. To się dobrze pisze, prawda, Maciej?
No, zdecydowanie tak. Ja się bardzo cieszę. Tenis to moja dyscyplina, którą naprawdę kocham i bardzo się cieszę, że tak wspaniała tenisistka jest właśnie stąd, z Poznania. Chociaż jedna rzecz akurat mi przyszła do głowy, bo Magda się wychowywała na Winogradach. grała przez wiele, wiele lat, gdzie jej pierwszym trenerem był ojciec Tomasz Linet. Grała
Pomagam,
na kortach.
Pozdrawiamy pana Tomka serdecznie.
Bardzo serdecznie. Bardzo przeżywa każdy twój mecz, bo czasami obserwuje.
Myślałem, że występ w radiu.
Ale nigdy właśnie nie chcę śledzić gdzieś tam samych wyników, nie, tak bardzo się denerwuje, więc jeżeli chyba jest w telewizji, to wtedy ogląda, ale tak to stara się robić coś innego, tak, bo bardzo się denerwuje.
Tak, nieprawdopodobne.
Prowadzi moja mama bardziej jest w stanie to śledzić. Mhm. Też się denerwuje, ale jest w stanie.
Ale chciałem jeszcze dokończyć trochę tę swoją myśl. Korty Poznani niestety zdewastowane, zamknięte. Szkoda, może tutaj apel do władz Poznani, może coś się zacznie w końcu tam dziać. Może te korty zostaną odbudowane. Szkoda ich.
Znaczy na pewno, no to jest piękne miejsce, no jest tak naprawdę w centrum Poznania. Było tam tak zielono, ja pamiętam, że naprawdę to tętniło życiem w pewnym momencie, kiedy ja byłam mała, więc no są tam... Są
mówimy
tam
o kortach przy ulicy Słowiańskiej w Poznaniu, tak?
Tak, tak. Są tam, były tam właściwie dwa duże boiska, oprócz tego było bodajże 10 kortów. Też były w pewnym momencie dwa korty na hali, więc no szkoda, że to zostało zamknięte. Mam nadzieję, że będzie coś tam fajniejszego niż tylko jakieś budynki, albo w ogóle, żeby to było takie no.
A kiedy jesteście w Poznaniu, udaje się znaleźć takie dobre miejsce, które no, odpowiada pewnym standardom takiego przygotowania się już stricte tenisowego?
Tak, to znaczy ja mimo wszystko szukam bardziej kortów twardych, prawda? Oczywiście, no tutaj w Poznaniu mamy tą możliwość, więc ja naprawdę nie narzekam. Jest wiele miejsc, gdzie mogę robić trening ogólnorozwojowy, więc no, pogoda nie pozwala niestety właśnie na to granie na dworze, dlatego w drugiej części przygotowania zazwyczaj już wyjeżdżam do Chin.
No właśnie, kiedy ta wyprawa do Chin nastąpi, bo też rozmawialiśmy przed wejściem do studia o kwestiach wizowych i tak dalej. Trochę się przejmujesz, bo masz z tym trochę roboty, choć z drugiej strony znowu będę tak podpytywał. Wydawałoby się, że absolutnie jakiś wielki sztab towarzyszy 43. zawodniczce świata, że jedna pani, nie wiem, zamawia busa na lotnisko do Londynu, czy do Berlina, czy na Okęcie, czy chociażby na Ławicę Poznańską. Druga pani zamawia bilety lotnicze, trzecia pani bukuje hotel już na przygotowania w Chinach, czwarta konsultuje coś z trenerem, ustawia program dnia, a tymczasem taka znowu trochę Madzia Samosia.
Tak, właściwie organizuję wszystko sama i to każdy tenisista, myślę, że dopiero ci to naprawdę na topie mają już osoby, które się tym zajmują, ale tak naprawdę wydaje mi się, że gdzieś no, od 15 miejsca w dół każdy z nas wszystko organizuje sobie sama i tak samo ja organizuję i wizy, i podróże, i to nie tylko swoje podróże, ale też dla całego teamu wszystko to staram się zsynchronizować, żeby to wszystko miało sens. Oczywiście, kiedy jesteśmy gdzieś za granicą, wtedy trenerzy trochę bardziej przyjmują tą rolę, ale mimo wszystko, kiedy jestem tutaj w Poznaniu i mimo wszystko ja znam ten język, no to ja organizuję większość treningów, przejazdów i wszystkiego wokół tego. I tak, no, generalnie jest bardzo dużo pracy takiej logistycznej. Mam pomoc ze strony rodziny, ale i tak takie decyzyjną rolę i tak mam ja, więc ja tak naprawdę muszę trzymać rękę na pulsie cały czas.
Bo jesteś także studentką zarządzania, prawda?
Biznes i administracja.
No, to biznes i administracja, to właśnie też trzeba te umieć się pokierować i także swoim ruchem personalnym, jeśli chodzi o uprawianie zawodowo tenisa. Zawsze takie rozbrajające jest takie pierwsze zdanie, które gdzieś tam można w różnych wikipediach czy encyklopediach wczytać. W 2006 roku została wicemistrzynią Europy do lat 14 i zupełnie mnie rozbraja. Zawsze w 2007 roku wygrała turniej o Puchar Prezesa Grunwaldu. Wszystko prawda? Tak zaczęła się wielka światowa kariera. Prezes Grunwaldu, ówczesny przynajmniej, może być dumny.
No myślę, że jest dumny i był dumny, ponieważ bardzo długo reprezentowałam barwy tego klubu. Było mi tam bardzo miło, bardzo naprawdę, właściwie byłam tam bardzo długi okres czasu i naprawdę otrzymałam...
I wtedy trenowałaś na kortach Krzybukowskiej?
Tak, tak. I naprawdę otrzymałam ogromną pomoc, więc zawsze będę im bardzo wdzięczna za te kilka naprawdę długich lat, bo bardzo dużo czasu tam spędziłam i mam naprawdę fajne wspomnienia.
To trzymając się tych zapisów takich oficjalnych, rzeczywiście to było duże wydarzenie, otrzymanie w 2010 roku dzikiej karty do turnieju eliminacyjnego do Polsat Warsaw Open.
Tak, to było dla mnie ogromne wydarzenie. To był pierwszy turniej WTA, jeszcze właściwie nie miałam nawet takiego doświadczenia w graniu mniejszych turniejów ITF-ów z kobietami, bo bodajże przystępując do tego turnieju byłam około 800 miejsca, więc tak naprawdę zagrałam tylko kilka tych turniejów wcześniej i w tym momencie tak naprawdę to była moja końcówka turniejów juniorskich. Później zagrałam tylko i wyłącznie Roland Garros i wtedy pożegnałam się tak naprawdę z tym juniorskim turem. I dla mnie to było ogromne wydarzenie, ponieważ w pierwszej rundzie akurat grałam z Paulą Kanią, z którą znałyśmy się niesamowicie dobrze, i w drugiej rundzie grałam z Anną Czekwetadze, która wtedy była w setce, no a wcześniej była w pierwszej bodajże piątce na świecie. Tak więc dla mnie ten moment, kiedy udało mi się wygrać z nią seta, to naprawdę było ogromne wydarzenie, tym bardziej na tak dużym turnieju. Pierwszy raz byłam w tak fajnym, fantastycznym hotelu i cała ta otoczka tego turnieju naprawdę robiła na mnie ogromne wrażenie.
Spodobało się i haczyk został pchnięty do prawdziwego, zawodowego tenisa. Też 2010 rok, pierwszy turniej ITF-owski wygrany w Szczecinie.
Tak, i również otrzymałam dziką kartę od organizatorów. Wtedy mój ranking, to właściwie było parę tygodni po tym turnieju w Warszawie, otrzymałam właśnie dziką kartę za całkiem niezłe wyniki, głównie juniorskie, bo bodajże miałam wtedy około 23 pozycji. I wtedy właśnie jako dzika karta wygrałam chyba pierwszą rundę z drugą rozstawioną i to było taki troszkę dla mnie takie wow, że jestem w stanie wygrać z dziewczyną, która jest gdzieś tam około 200 pozycji już właściwie przy pierwszej próbie, i tak naprawdę ten turniej zagrałam no bardzo dobrze. Do dziś nie wiem, co we mnie wstąpiło, ale naprawdę grałam bardzo dobrze i właściwie wygrałam wszystkie mecze dość gładko, chyba zgubiłam tylko jednego seta po drodze, więc no to był dla mnie bardzo pamiętny turniej i naprawdę cieszę się, że dostałam dziką kartę.
Specjalnie to przypominam, bo potem wiadomo, że jeśli chodzi o polski kobiecy tenis, to przez wiele, wiele lat królowała Agnieszka Radwańska, która już oficjalnie zakończyła karierę, ale to właśnie od tego 2010 roku Magdalena już tak na dobre zadomowiła się w tych wszystkich przekazach medialnych. Wiadomo, że no Agnieszka była siłą rzeczy częściej obecna na czołówkach gazet, ale tutaj sobie właśnie sprawdzam, 177 miejsce było w rankingu na koniec 2010 roku i od razu druga Polka po Agnieszce Radwańskiej. To taki chyba mocny kop do pracy, to było ledwie 9 lat temu.
Ledwie. Dla mnie.
Dla mnie to też wskazuje na to mozolne spinanie się po drabince.
To znaczy dla mnie to było troszkę inaczej, bo z jednej strony widzę ten turniej tak jakby on był wczoraj, ten w Szczecinie, a z drugiej strony tak jak sobie myślę, ile przeszłam, ile się wydarzyło od tamtego czasu, to wydaje mi się to całą wieczność. Ale faktycznie miałam fantastyczne lato, ponieważ ja zrobiłam ten ranking w około 3 miesiące bodajże. Miałam serię bodajże 22 zwycięstw pod rząd, która była chyba najdłuższa w Polsce na takim profesjonalnym turze, bodajże chyba jeszcze nie jest pobita, przynajmniej mam taką nadzieję. Więc to było dla mnie ogromne wydarzenie i to było dobre z jednej strony, ale z drugiej strony nie było dla mnie dobre, ponieważ ja po tym, co się wydarzyło, że to się wydarzyło tak szybko, że to były tylko 3 miesiące tak naprawdę, ja już zrobiłam taki ranking tak szybko, nie do końca sobie zdawałam sprawę, jak ja mam zrobić coś podobnego za rok, albo nawet lepiej. Dla mnie to się wydarzyło niestety trochę za szybko i ja w głowie, wydaje mi się, nie byłam na to w 100% gotowa. No i z tego powodu myślę, że był tam gdzieś spadek w kolejnym roku.
Wielkie szlemy, taki szybki przeskok. Australian Open, trzecia runda w 2018, Roland Garros też trzecia runda 2017, Wimbledon trzecia runda 2019, US Open druga runda i w 2015 i w 2019. Mówimy oczywiście o grze singlowej, bo na niej się dzisiaj skupiamy, spotykając się z Magdą Linetą w audycji Sportowa Arena. Które ten pułap było najtrudniej osiągnąć, a który najłatwiej?
Oj.
O wielkim szlemie, no bo wiadomo, że jeśli chodzi o tę biografię tenisistki, tenisisty zawodowego, no to wielkie szlemy, to jest to coś.
Tak, to znaczy ja nie wiem, dla mnie każdy ten turniej jest trudny na swój sposób i w każdym gdzieś tam zmagałam się z troszkę innymi przeszkodami. Gdzieś tam na Australian Open dostałam tej kontuzji w drugiej rundzie. W pierwszej rundzie wygrałam z Jennifer Brady, która była naprawdę, jest bardzo trudną przeciwniczką i obróciłam losy tego meczu, no naprawdę, do dziś nie wiem jak, bo grałam naprawdę słabo wtedy, w tej pierwszej rundzie. W kolejnym w Roland Garros gdzieś tam powiedzmy w pierwszej rundzie miałam troszkę lepsze losowanie, w drugiej rundzie grałam z dziewczyną, z którą tak naprawdę nigdy nie wygrałam seta, mówiła nie koniuch. Więc za każdym razem to było coś innego, gdzieś tam miałam trochę inne wyzwanie. I nie umiem określić, który tak naprawdę był najtrudniejszy. Każdy
to gdzie
był
jest najfajniej,
trudny.
Zapytam. Dla Magdaliny oczywiście, taka perspektywa zupełnie indywidualna, że aż się, no oczywiście skrzą pewnie na każdy turniej wielkoszlemowy, ale to są miejsca. Jest ta trawka Wimbledonu, jest zdecydowanie twardziej na US Open, Australian Open, no bo to zawsze zaczyna, rok jest ciepło, no i jest dostojny, ziemny Roland Garros.
To powiem tak, Australian Open jest najmilszym turniejem, jest najdalej, ale faktycznie ludzie są i cała otoczka tego turnieju jest bardzo sympatyczna, więc tam jest z tej perspektywy miło przyjeżdżać i miło wygrywać. Z drugiej strony mamy Wimbledon, gdzie jest niesamowita tradycja i tak naprawdę wyniki na Wimbledonie dają największy prestiż.
A to słynne truskawki z Witosiedaną jadasz czasami? No,
tak, no. I z jakiegoś powodu one są najlepsze. Ja nie wiem, nie potrafię tego wytłumaczyć, ale one są po prostu inne. Właśnie kolejny turniej US Open jest po prostu głośny, jest największe prize money, tak więc no, z perspektywy typowo biznesowej fajnie jest wygrywać w Stanach. No, ostatni turniej Roland Garros to całe życie jako dziecko oglądałam, ponieważ był w idealnych godzinach, jako mała osoba mogłam go oglądać. Była transmisja, ponieważ z Wimbledonu nigdy nie było tej transmisji na niektórych kanałach telewizyjnych, tak więc no, od małego gdzieś tam oglądałam ten Roland Garros, więc ten jest z kolei bardzo bliski mojemu sercu, ten turniej zawsze oglądałam.
Dziecięco sentymentalne.
Dokładnie, więc każdy jest tak na swój sposób gdzieś tam w moim sercu, albo gdzieś tam jest dla mnie ważny, więc myślę, że to zależy, ale chyba Wimbledon z perspektywy właśnie tej tradycji, prestiżu.
Widzisz, Maciek, od 2007 od Pucharu Prezesa Grunwaldu o Wielkim Szlemie sobie teraz rozmawiamy. Wiem, że notujesz jakieś swoje pytania też, także trochę cię zagadałem, ale proszę bardzo.
Znaczy, ja chciałem zapytać o coś innego, nie stricte sportowego,
śmiało,
chociaż związanego ze sportem. Rozmawialiśmy trochę o twoich podróżach, były te Malediwy, czyli coś super. Natomiast wiem, że jednym z twoich ulubionych kierunków jest też Chorwacja. Podejrzewam, że Dalmacja. Wiem, że twój trener Izo jest też Dalmatyńczykiem, mieszkańcem Dalmacji, no tak można powiedzieć. Wiem, że Dalmatyńczycy, mieszkańcy Splitu, kochają oprócz tenisa oczywiście, kochają też futbol.
Tak.
I wiem, że Izo jest niewiarygodnym kibicem Hajduka Split. Czy byłaś kiedyś na meczu Hajduka?
Ja nie, ale wiem, że Izo za każdym razem jest, ale tak samo matką no, również jest ogromnym fanem. Właściwie wszyscy z Chorwacji zawsze kibicują swoim. Jest również rywalizacja między właśnie Dynamo Zagrzeb.
Tak jest, tak?
Tak, a Hajdukiem właśnie. Mam koszulkę, to mam, ze swoim nazwiskiem, więc to już dostałam naznaczone, że również muszę być
kibicą. Mam nadzieję, że nas przedstawiciele Lecha Poznań słuchają, że jest.
To już chciałem drugi
raz. No właśnie, czy byłaś na meczu, prawda?
No właśnie. Czy Izo z matką byli na meczu przy Bułgarskiej?
Więc ja nie byłam. Ja nie byłam nigdy w Splicie, ale również nie było tak naprawdę takiej okazji. Za każdym razem, kiedy byłam akurat, była znana Ultra, czyli festiwal muzyczny, który jest właśnie tam na ich stadionie, ale ja na
a na Bułgarskiej? Nie. Była okazja na meczu Lecha być?
Nie. Również nie. Ja byłam, ale Izo nie był.
Ale ty byłaś
ja
na meczu Lecha.
Aha. Ja tak.
Mhm. I wygrali wtedy?
Pamiętam, to było naprawdę bardzo, bardzo dawno temu. Pamiętam, że wtedy mieli kibice strajki i nie kibicowali. Aha. Więc to musiało być bardzo dawno temu.
O,
to był chyba 2009
rok. Cóż za przeżycie, to wręcz w traumę można piłkarską wpaść.
Ja mam pomysł związany z prezentem. Choinkę, myślę, że Izo nas nie słucha, a może jak słucha, to też dobrze.
Ale masz, to nie rozumiem wtedy.
Masz koszulkę Hajduka, to może sprezentujesz Izo koszulkę. Lecha Poznań pod choinkę.
On zbierał, więc ma już.
Ma.
Tak.
Nie zaskoczysz.
Nie zaskoczysz,
skoro Magda tyle tak pięknie mówiła także o prize money. To ja jestem przygotowany na prize money również. Proszę Państwa, w 2019 roku najwięcej z nagród wywalczył Hubert Hurkacz. Dobrze widzę? Tak. 1,021,631 dolarów. Iga Świątek. Więcej od Magdy Winet. Tak podają. To prawda?
Tak.
Ojej, to tylko, że jest z Warszawy?
Nie, to zależy od tego, w jakich turniejach się wygrywa. Iga miała najlepszy bodajże jej wynik, gdzie najwięcej właśnie zarobiła na Roland Garros, więc na Wielkim Szlemie dotarła do czwartej rundy. No i tutaj już jest ogromna różnica. Ja gdzieś tam zdobywam mimo wszystko niektóre punkty, na przykład na ITF-a, gdzie te nagrody są naprawdę dość małe stosunkowo tego, co się zarabia na tych największych turniejach. No a co do właśnie męskiego turu, no to mężczyźni zarabiają generalnie na większości turniejach ATP więcej. Faktycznie mamy te same nagrody na turnieju Wielkiego Szlema, czyli na tych czterech największych, ale na wszystkich pozostałych z turu mężczyźni mają w większości porównując dużo większe prize money.
Ja pamiętam, jak na całkiem niedawnej takiej konferencji tutaj w Poznaniu, w poznańskim AZS-ie, bardzo ładnie, zgrabnie i myślę, że szczerze wytłumaczyłaś, że tak patrząc i sobie ja tutaj lekko rzucam te kwoty, Hurkacz ponad milion dolarów, ty 611 tysięcy, 652, ludzie od razu kalkulatorki, pach, pach, przemnożą. Wygląda to całkiem nieźle. To nie jest absolutnie, już prawie zapytam jak kontroler skarbowy, twój czysty dochód, prawda?
No oczywiście, że nie. Myślę, że każdy sobie zdaje sprawę, że trzeba od tego przede wszystkim odjąć podatek. I ten podatek jest różny w każdym kraju. Różnie go trzeba odprowadzać i to jest bardzo skomplikowany proces. To jest pierwsza, taka najważniejsza rzecz, więc powiedzmy 1/3 już nam odchodzi od razu na bok. Dodatkowo dochodzą, właściwie tenisista ponosi wszystkie koszty, tym bardziej tenisista z Polski, który nie ma gdzieś tam wsparcia, powiedzmy, federacji, czy jakiegoś bardzo dużego sponsora, więc wtedy taka osoba jak ja ponosi wszystkie koszty z własnej kieszeni, czyli koszty trenerów, ich płace, ich wyżywienie, podróże, hotele, no i generalnie
to, takie dodatki. Konkretnie o ciebie, 43 miejsce na światowej liście obecnie, już nie, jest wiele takich turniejów, które zapewniają tobie akurat konkretnie tak zwane hospitality, czyli zakwaterowanie, wyżywienie.
Tak, ale to hospitality, czyli nocleg jest tylko i wyłącznie dla mnie, to nie jest opłacone dla moich trenerów i jest tylko przez konkretne noce, to nie jest cały mój pobyt. Więc to zależy, jeżeli jestem w eliminacjach, mam tylko dwie na przykład noce, kiedy jestem w turnieju głównym, zazwyczaj to jest 5, bo że to jest turniej duży typu Indian Wells, czyli to są te turnieje obowiązkowe dla nas, to wtedy jest to bodajże 10 nocy.
To są wtedy wskazane hotele przez organizatorów, a jeżeli bywa tak, że nie są wskazane te turniejowe hotele przez organizatorów i sama gdzieś tam też musisz, podobnie jak przy połączeniach lotniczych, o których rozmawialiśmy, pobuszować po internecie?
To znaczy w większości organizator turnieju musi nam podać przynajmniej jedną opcję hotelu i ten hotel musi spełniać konkretne warunki. Tak więc w większości przypadków te hotele muszą być przynajmniej 4-5-gwiazdkowe. No i więc to od razu jest dość spory koszt, więc ja bardzo często po prostu szukam tańszych alternatyw dla mojego trenera. Czasami nie jesteśmy w tym samym miejscu, czasami szukam czegoś jak najbliżej, właśnie żeby trochę oszczędzić na tych kosztach. Lub ja również właśnie szukam przed czy właśnie po, kiedy już przegram i mam dużo czasu między turniejami, to właśnie wtedy również szukam jakiegoś innego, tańszego hotelu. No bo kiedy zostajemy w tych takich najlepszych hotelach, mimo wszystko cena jest bardzo wysoka.
Tak patrzę na ciebie i przyszło mi do głowy a propos hoteli, hospitality, cateringu, specjalna dieta jakaś?
Zdrowa przede wszystkim. Ja nie mam żadnej jakiejś takiej naprawdę restrykcyjnej diety. Jem dużo, jem zdrowo. I tak naprawdę często po prostu jem na co mam ochotę. Ja mam ten luksus taki, że nie jestem ani na nic uczulona, nic tak naprawdę na mnie źle nie działa. Ale jem naprawdę zdrowo, więc nie jem, nie piję żadnych gazowanych napojów. Jem bardzo mało cukru. Jem bardzo mało jakichś bardzo tłustych rzeczy, staram się takie rzeczy ograniczać, ale no po prostu jem naprawdę zdrowo, chociaż oczywiście mam ten luksus, że faktycznie mogę sobie czasami od czasu do czasu na coś pozwolić. I tak właśnie robię. Ja jestem takiego wyznania, że najpierw trzeba być szczęśliwym gdzieś tam w głowie, bo ja naprawdę gdzieś tam bardzo siebie ograniczając byłabym bardzo nieszczęśliwa.
Prawie jak z tabloidu będą teraz dwa pytania. Ulubiony napój w takim razie? Niegazowana woda? Tak to pięknie zabrzmi?
Nie. Akurat ja lubię sok z litchi najbardziej.
Proszę bardzo. Ulubione słodycze?
Pierwsze bym powiedziała sernik.
jednak Sawik, to mam dosyć podobnie, to dobrze. Może będę 42 rankingu światowym, jak tak dalej, dalej pójdzie. Ale tak też kontroluję zegar. Za chwileczkę zapowiesz swoją piosenkę, która spuentuje. To będzie nagranie Dustiego Springfielda, ale musimy porozmawiać przez chwilę właśnie o tych planach na 2020 rok, bo to jest także rok olimpijski. Rozmawialiśmy kiedyś już gdzieś tam nagrywając rozmowę tutaj dla Radia Poznań z tobą, pytam o te igrzyska olimpijskie, że gdzieś tam, jeżeli chodzi o zawodowy tenis, to prawie jak z piłkarzami zawodowymi, że dla nich to jednak mundial, prawda? Tylko, że tutaj no, jednak występują najlepsi w tenisie na igrzyskach olimpijskich. Jak ty podejdziesz do tych igrzysk Tokio 2020? Bo poczułaś już smak igrzysk.
Czy to nie jest tak, że piłkarze mogą tylko poniżej 20?
Tak. Też mówię, że tutaj mamy w przypadku tenisa właściwie nieograniczona, mogą grać absolutnie najlepsi topowi tenisistki, tenisiści, a piłkarze nie.
To znaczy, ja się nie zgodzę z tym, bo uważam, że naprawdę dużo tenisistek i tenisistów chce grać w igrzyskach i chce dać z siebie wszystko i to jest dla nich ważne. Ale no mimo wszystko, tak jak wcześniej wspominałam, tenisiści są w takiej pozycji, że koszty ponoszą tylko i wyłącznie oni, dlatego te inne turnieje są dla nich tak ważne, ponieważ tam zarabiają. To jest coś, co trzyma ich przy życiu i coś, co daje im taką możliwość dalszego trenowania i nawet wystąpienia w takich igrzyskach, ponieważ
no, ranking.
Dokładnie, my musimy sobie sami zapłacić właśnie za wyjazdy, za wszystko wokół naszego tenisa, żeby mieć w ogóle taką możliwość wyjazdu na igrzyska. To nie jest tak, że będziemy, wystąpimy w jakichś właśnie zawodach, czy jest to jakoś organizowane przez kluby, to nie jest tak. I mierzymy się też z takimi organizacjami, no, którym jest bardzo ciężko, bo to są mimo wszystko Stany, to jest Rosja, to są te turnieje, które mają Wielkiego Szlema, czyli Australia, no więc oni mają tam ogromne pieniądze właśnie na zbudowanie takich zawodników. Tak więc myślę, że dlatego czasami może być taka opinia. Druga sprawa jest taka, że my mamy już z góry ustalony kalendarz, który jest ustalony na 5 lat do przodu i te igrzyska bardzo często one są wpasowywane gdzieś między właśnie tymi turniejami i część zawodników po prostu nie jest w stanie fizycznie się do nich dobrze przygotować. Są kontuzje, no bo tenisiści mimo wszystko nie mogą zrezygnować z tych największych turniejów, ponieważ muszą sobie radzić przez kolejną
część roku. Teraz w 2020 też będzie taki przeskok, prawda? Bo wierzymy, że wystąpisz na igrzyskach w Tokio w polskiej reprezentacji. No chcemy cię zobaczyć, chcemy mieć kolejną olimpijkę też tenisową tutaj z Poznania i mamy nadzieję, że zajdziesz jak najdalej podczas tego turnieju, ale tam będzie przeskok na przykład zmiana nawierzchni, prawda?
Dokładnie, więc po trawie będziemy mieli tak naprawdę 2 tygodnie, żeby już być gotowymi na mecz, bo to są już 2 tygodnie, żeby w 100% się przedstawić, a ten proces no, nie jest taki łatwy dla naszego ciała. Tak więc to nie jest tak, że tenisiści są tacy, że no nie wiem, nie obchodzą ich te igrzyska. Nie, każdego to obchodzi, każdy chce jak najlepiej, ale po prostu to jest troszkę inny system dla nas.
To co Magda, półfinał Tokio 2020 to na brązowy medal wystarczy?
To jeszcze nie, bo jeszcze jest, trzeba jeden mecz zagrać o ten brązowy medal, a więc naprawdę gwarantuję, każdy tenisista, który gra w tenisa i trenuje, chce zagrać na igrzyskach. Jeszcze nie, znaczy w sumie tak, no ale mimo wszystko trzeba zagrać ten jeszcze dodatkowy mecz, ten brązowy medal. Więc tak jak mówiłam, no każdy naprawdę gwarantuje to, że trenuje i chce jak najlepiej wypaść na igrzyskach i to, że mimo wszystko te wielkie szlemy są na równi ważne, to nie znaczy, że jest coś gorszego, to jest po prostu coś, na co no, my musimy zwrócić uwagę, ponieważ to jest jakiś taki moment, gdzie możemy po prostu zarobić pieniądze, żeby dalej podróżować i kontynuować naszą karierę przez kolejne parę lat.
Dobra, to na koniec błyskawiczne, szybkie pytania. Plan 2020. Tu ja już za ciebie odpowiedziałem w przypadku Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. No to teraz Australian Open plan? Która runda?
Będę zadowolona w czwartek.
Roland Garros?
Będę zadowolona w ćwierćfinał.
Wimbledon?
Również.
US Open?
Również.
Proszę bardzo, jakie piękne odpowiedzi. Proszę Państwa, gościem audycji Sportowa Arena na antenie Polskiego Radia Poznań była dziś znakomita tenisistka, najlepsza z Polek w rankingu WTA, poznanianka Magda Linet. Dziękuję także Maciek Łosiak, szef pisma Wielkopolski Tenis Squash i Badminton. Nie, dziękuję bardzo, to fajnie, że powiedziałaś. Ale teraz do roboty, bo proszę Państwa, piosenkę, która zakończy naszą audycję, pięknie zapowie Magda Linet. To będzie to nagranie numer 04.
Tak więc zapraszam Państwa na Son of the Preacher Man.